Ewangelia i życie.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Przed mikrofonem ksiądz Tomasz Mnich. Dzisiejszą niedzielą Chrztu Pańskiego kończymy okres Narodzenia Pańskiego. Chociaż świąteczny wystrój naszych świątyń i śpiew kolęd pozostają z nami tradycyjnie aż do 2 lutego, to jednak liturgia Kościoła będzie nas coraz bardziej ukierunkowywała na wydarzenia z publicznej działalności Jezusa Chrystusa, czego symbolicznym początkiem była dzisiaj rozważana scena znad Jordanu. Dlatego na początku wysłuchajmy słów dzisiejszej Ewangelii i rozważania do niej. Z Ewangelii według świętego Marka. Jan Chrzciciel tak głosił: idzie za mną mocniejszy ode mnie, a ja nie jestem godzien, aby schyliwszy się, rozwiązać rzemyk u jego sandałów. Ja chrzciłem was wodą, on zaś chrzcić was będzie Duchem Świętym. W owym czasie przyszedł Jezus z Nazaretu w Galilei i przyjął od Jana chrzest w Jordanie. W chwili, gdy wychodził z wody, ujrzał rozwierające się niebo i Ducha jak gołębice zstępującego na niego. A z nieba odezwał się głos: ty jesteś moim synem umiłowanym, w tobie mam upodobanie. Doświadczenie działania Boga w życiu przechodzi przeważnie przez zwykłą, szarą codzienność, której On dodaje blasku i radości. Oczywiście zdarzają się spektakularne cuda czy jakieś duchowe doświadczenia, ale zazwyczaj rozpoznajemy obecność Boga poprzez zwykłą relację z Nim. Zwykłą, czyli w naszym rozumieniu modlitwę, czy to osobistą w Kościele, czy pochylenie nad Jego Słowem. Jeżeli z ambon świata nauczamy i mówimy, że Bóg stworzył cały wszechświat, to logicznym jest, że w doświadczeniu spotkania ze swoim stworzeniem będzie się także posługiwał prawami, które sam ustanowił. I poświadcza temu właśnie Ewangelia, w której działanie Jezusa na wieki konstytuuje wodę jako najbardziej fundamentalny znak naturalny w liturgii. Liturgia. Liturgia to nasze życie codzienne. Codzienne, ale ukierunkowane na spotkanie z Bogiem, tak jak ukierunkowane na doświadczenie spełnienia swojej misji w spotkaniu z Mesjaszem było życie i działalność Jana Chrzciciela. Można powiedzieć z dzisiejszej perspektywy, że sam stał się doskonałym wypełnieniem słowa liturgia, bo był niezawodnym znakiem wskazującym na Mesjasza. Dzisiaj wskazuje także na wodę, która nabierze szczególnego znaczenia, odkąd ten, który jest bez grzechu, zanurzy się w niej, by przyjąć na siebie tę misję, której sama woda wypełnić nie mogła. Misję zmazania dłużnego zapisu grzesznej winy ludzkości. Zauważmy, że kiedy podróżujemy w kosmos, kiedy zdobywamy niezbadane zakątki wszechświata i poszukujemy życia, za jego przejaw zazwyczaj uważamy obecność w takim czy innym stanie właśnie wody. Na samej Ziemi obecność wody stanowi warunek sine qua non, konieczny istnienia życia. Skoro więc Bóg posługuje się naturą w spotkaniu z nami i poprzez naturę i jej wspaniałość, jak naucza święty Tomasz z Akwinu, możemy poznać wspaniałość Stwórcy, to też woda stanowi warunek sine qua non życia Bożego w nas. Dzięki temu, że Jezus Chrystus otworzył w wodach Jordanu przyszłe źródło chrzcielne dla nowej wspólnoty wierzących, woda nabrała mocy uświęcania i od momentu powierzenia Kościołowi misji udzielania chrztu, woda niesie w sobie moc niszczenia w człowieku tego wszystkiego, co jest przeciwne Bożemu życiu. I choć nadal pokutują oczywiście w nas skutki nieposłuszeństwa pierwszych ludzi, to jednak dzięki niebieskiej łasce uświęcającej nasza słaba ludzka natura wciąż zderza się z Bożą Wszechmocą i zostaje przygarnięta przez Jego nieograniczoną i niczym nieskrępowaną miłość. Sakrament chrztu otwiera nową perspektywę w życiu człowieka. Można powiedzieć, lepi człowieka na nowo. Bo skoro woda jest początkiem życia, to u początku naszego życia duchowego, mojego i twojego, jest tych kilka kropel wody, które niegdyś polały się po mojej i twojej główce i sprawiły, że te życie, moje życie, ma mocny fundament, mocne oparcie w fundamencie, któremu na imię Bóg. Gdy jesteśmy zanurzani w tej wyjątkowej wodzie, to miejmy świadomość, że także nad nami otwiera się niebo, a my otrzymujemy nowe imię. Imię, które określa naszą tożsamość i nasze dziedzictwo. Imię dziecka Bożego, dziedzica owoców życia, męki, śmierci i zmartwychwstania naszego Pana Jezusa Chrystusa. I przypomnieniem tego faktu jest każdorazowe nasze sięgnięcie po wodę święconą do kropielnicy, znak krzyża, który tą wodą czynimy. W naszym życiu niejako ponawia się dzięki sakramentowi chrztu cud z Kany Galilejskiej, bo choć ilość i długość naszego życia dzięki sakramentowi chrztu nie zmienia się, tak jak nie zmieniła się ilość płynu w stągwiach w Kanie, to jednak całkowicie odmienia się jakość tego życia, jak to, co odkryto w stągwiach po interwencji Jezusa. Nie stajemy się może jakimś nadczłowiekiem, stągwie dalej pozostały stągwiami do żydowskich oczyszczeń, ale nasze życie prawdziwie nabiera smaku, wytrawnego smaku radości z tego, że jestem bezwarunkowo kochany przez Boga. Często dzisiaj słyszymy krytykę Kościoła, jego przedstawicieli, jego instytucji, programów społecznych lub ich braku. Wiele z tych zarzutów oczywiście trafia w rzeczywiste błędy, zaniedbania i grzechy, ale gdy słyszymy taką krytykę lub co więcej, gdy sami ją wypowiadamy, wzrasta w nas oburzenie właśnie na takiej zasadzie nie tak powinno być. I słusznie, ale uświadommy sobie, że od chwili Chrztu Świętego także my jesteśmy budowniczymi tego gmachu, któremu na imię Kościół. Dlatego w tę niedzielę dobrze jest sobie uświadomić, że to właśnie przez chrzest zostaliśmy włączeni do chrystusowej budowli i chcąc nie chcąc konstruujemy ją wraz z innymi. Warto więc zadać sobie pytanie, czy ta część konstrukcji, która mi przypadła w udziale, jest piękna, czy wpisuje się w styl całości, a może kompromituje całość. Może nie wznosi się ponad przeciętność, bo za mało przykładamy się do tego, co nam powierzono. Każda budowla opiera się na fundamencie, a mur tej budowli, której na imię Kościół, jak słyszymy w Apokalipsie świętego Jana, ma 12 warstw fundamentu. Bez fundamentów konstrukcja nie może się ostać. My jesteśmy współkonstruktorami. Może się tak zdarzyć, że będziemy bardzo niedokładnie układać cegły, kłaść źle przygotowaną zaprawę, wznosić kolejne warstwy, nie pilnując pionu. To wszystko jest ważne, ale o trwałości budowli decyduje położony fundament, tych kilka kropel, które niegdyś polały się po mojej i twojej głowie i które sprawiły, że moje życie ma mocne oparcie w mocnym fundamencie. To wszystko oczywiście jest naszym udziałem, ale stało się naszym udziałem dzięki tym, którzy nas przynieśli do źródła Chrztu Świętego, dlatego w tę niedzielę dziękujmy za naszych rodziców, za rodziców chrzestnych, w wierze których ten sakrament otrzymaliśmy. Dziękujemy także za szafarza Chrztu Świętego. Pomódlmy się za kapłana, za osobę, która udzieliła nam sakramentu Chrztu Świętego poprzez dobrą intencję, którego także nad nami kiedyś otworzyło się niebo, a my usłyszeliśmy Tomaszu, Janie, Karolino, Patrycjo, jesteś moim umiłowanym dzieckiem.
życie.
Wczoraj Kościół katolicki świętował jedną z najstarszych uroczystości kościelnych, uroczystość Objawienia Pańskiego. Święto to przypomina nam wszystkim o objawieniu się Boga całemu światu. Tego dnia w kościołach święci się kadzidło oraz kredę, którą oznacza się drzwi domów. Poświęconą kredą wypisuje się na drzwiach mieszkania litery KMB lub CMB, nawiązując do łacińskiego brzmienia imienia Kasper oraz aktualny rok. Czasami przed pierwszą literą stawia się też krzyżyk. Litery te odczytuje się zazwyczaj jako inicjały trzech króli, ale możliwe są też inne interpretacje nawiązujące do łacińskich sentencji Christus mansionem benedicat, czyli niech Chrystus błogosławi temu domowi, lub Christus multorum benefactor, czyli Chrystus dobroczyńcą wielu. Zwyczaj kreślenia liter na drzwiach domów, gdzie mieszkają chrześcijanie, jest oczywiście nawiązaniem do Księgi Wyjścia, kiedy to Izraelici oznaczali drzwi swoich domostw krwią baranka paschalnego. Kreślenie na drzwiach kredą trzech inicjałów w dzisiejszych czasach jest przede wszystkim publicznym wyznaniem wiary w Jezusa Chrystusa. Już od wielu lat także w tę uroczystość ulicami polskich miast przechodzą orszaki trzech króli. Podobnie było już po raz 11 w naszym Białymstoku. Orszak wyruszył pod hasłem W jasełkach leży. Jako że nieodzownym elementem każdego orszaku jest wspólne kolędowanie wszystkich zgromadzonych na nim ludzi, którzy idą za trzema królami ubranymi w barwne stroje oraz ich rycerzami, wojownikami i dwórkami. Orszak rozpoczął się o godzinie 11:00 mszą świętą w archikatedrze białostockiej pod wezwaniem Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny, mszą pod przewodnictwem metropolity białostockiego arcybiskupa Józefa Gustka, a następnie o godzinie 12:00 mieszkańcy Białegostoku wyruszyli wraz z królami za gwiazdą. Wydarzeniem towarzyszącym orszakowi trzech króli była wystawa białostockich szopek w witrynie Galerii imienia Ślędzińskich. Ta wędrówka mędrców za gwiazdą, upamiętniona orszakiem, została opisana w Ewangelii Mateusza. Mędrcy ze wschodu, prowadzeni przez gwiazdę na niebie, przychodzą do Betlejem i oddają pokłon nowonarodzonemu dziecięciu. Ewangelista nie podaje liczby mędrców, zwanych później w tradycji także magami czy królami, ale po liczbie złożonych darów, złota, kadzidła i mirry, przyjmuje się, że było ich trzech. Dzisiaj chciałbym zaprosić do krótkiej, wspólnej wędrówki za gwiazdą i przyjrzenia się jej także od strony naukowej. Przyjrzenia się temu zjawisku, któremu zaufali mędrcy z Dalekiego Wschodu, rzucając wszystko, by za nim podążyć, w nieznane. W tej wędrówce poprowadzi nas student Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku, Kamil Bargłowski.
W drugim rozdziale Ewangelii Mateusza poznajemy dwie historie stanowiące reakcję na przyjście Mesjasza na ziemię. Mędrcy ze wschodu poszukują nowonarodzonego króla żydowskiego, aby oddać mu pokłon. Mamy też króla Heroda, który równie gorliwie będzie szukał dziecięcia, ale aby je zgładzić. Dzisiaj chcemy się skupić na samej gwieździe, na naturze zjawiska na nieboskłonie, które skłoniło trzech wybitnych uczonych z dalekich krain, aby ruszyć w wyprawę w nieznane. Trzech uczonych, oczytanych, majętnych królów, magów, dostrzega gwiazdę. Można by było powiedzieć, kolejny obiekt na niebie do opisania, do badania. Nie dla nich. Ogromna wiedza o świecie popycha ich w kierunku wiary, by oto pojawienie się nowej gwiazdy na niebie symbolizowało w mentalności ludzi dawnych epok narodziny nowego człowieka, zwłaszcza władcy. To ich droga od wiedzy przez wiarę do pewności tego, że Pan jest blisko, tak blisko jak nigdy przedtem. Chociaż nie znamy samej drogi mędrców, to wiemy, że nie była ona pozbawiona trudności. Mędrcy ze wschodu, zanim dotarli do celu, spotkali się z Herodem. Dla nas jest to wyraźna przestroga, by obok gwiazd, znaków, które stanowią wsparcie na drodze wiary, liczyć się z trudnościami, które będą się pojawiać w naszej wierze. Wątpliwości, znużenie czy grzech prędzej czy później zastąpią nam drogę. Jednak problemy związane z poszukiwaniem Chrystusa nie są powodem, by ogłosić kapitulację i ze spuszczoną głową wrócić do domu. Być może, tak jak w wypadku mędrców, konfrontacja ze złem będzie ostatnim przystankiem przed odnalezieniem Boga. Ale właśnie do odnalezienia Jezusa prowadziła ich gwiazda, która w starożytnym świecie stanowiła popularny symbol sygnalizujący w historii narodziny kogoś ważnego, wielkiego, króla. W rozważaniach na temat natury tego zjawiska proponowano rozmaite wyjaśnienia, w których szczególnie w ostatnich latach wielkim wsparciem okazała się nauka i odkrycie astronomiczne, po raz kolejny pokazując, że wiara i nauka są komplementarne, a nie wykluczające się. Stanowią dwie barierki tego samego mostu prowadzącego do tego samego celu. Popularne są trzy hipotezy mające swoje podwaliny w nauce, które mogłyby stanowić wyjaśnienie dla tego zjawiska. Po pierwsze, mogła to być kometa Halleya, która pojawiła się na niebie w 12-11 roku przed naszą erą. Po drugie, mogła być to planetarna koniunkcja Jowisza i Saturna, która nastąpiła w 7 roku przed naszą erą i wyglądała jak jedna i jasna gwiazda. Po trzecie, mógł to być wybuch gwiazdy supernowej, który miał być dostrzeżony około 5 roku przed naszą erą. Jest jednak słabość tych wszystkich teorii próbujących jak najmocniej oprzeć się na nauce. Mianowicie według relacji Mateusza Ewangelisty, gwiazda oprócz prowadzenia mędrców podczas drogi zatrzymała się nad konkretnym domem, czego oczywiście zwykłe gwiazdy nie robią. To pokazuje nam piękną prawdę dotyczącą działania Boga. Bóg posługuje się naturą, którą stworzył, ale nie jest nią związany. To ona mu się poddaje i Bóg interweniuje w zjawisko naturalne, aby w sposób pewny doprowadzić mędrców do Mesjasza. Bardzo ciekawa propozycja interpretacji tego zjawiska jest oparcie w tradycji żydowskiej i dostrzeżenie w tym zjawisku figury anioła prowadzącego mędrców do Betlejem. Nawiązuje to oczywiście do posłanego przez Boga anioła, mającego pomóc narodowi wybranemu w wędrówce przez pustynię po opuszczeniu Egiptu. Zatem podsumowując nasze rozważania, chociaż za fundament gwiazda betlejemska ma zapewne zjawisko naturalne, astronomiczne, które miało wspomóc mędrców w wędrówce do stajenki betlejemskiej, Bóg ostatecznie daje im niebieskiego przewodnika, który ma ich bezpiecznie doprowadzić do celu, tak jak anioł prowadzący przez martwą pustynię naród wybrany do ziemi obiecanej. Naszą ziemią obiecaną jest żłóbek Jezusa Chrystusa i tajemnica wcielenia Syna Bożego. Mędrcy nie tylko wrócili zgodnie z przekazem ewangelicznym inną drogą do swojej krainy, omijając Heroda. Oni również niestandardową drogą trafili do Jezusa. Nie trafili do Niego dzięki wierze przyjętej od patriarchów i proroków Izraela, lecz dzięki temu, że ujrzeli znak, gwiazdę na wschodzie. Nieznający Boga magowie, oddający hołd dzieciątku, są czytelnym komunikatem dla Ciebie i dla mnie. Choć Chrystus jest jeden, to drogi dojścia do Niego, drogi wiary bywają różne. I to jest światło nadziei dla współczesnego człowieka.
Z rąk naszych tu padnie do nóg. Wznieśmy dłonie, Pan na tronie, On wiekuisty Bóg. Wznoszę oczy za gwiazdą zwyż, kiedyś, Panie, czeka Cię krzyż. Mirra Tobie, który w grobie spoczniesz, jak człowiek śpisz.
Gwiazda światłej nocy śni, gwiazda nas prowadzi dziś. Na kolanach Chwały Pana, On jest godzien wszelkiej czci.
Gwiazda światłej nocy śni, gwiazda nas prowadzi dziś.
Na kolanach Chwały Pana, On jest godzien wszelkiej czci. On jest godzien wszelkiej czci.
On jest godzien.
On jest godzien.
On godzien wszelkiej czci.
Ewangelia i życie.
Moi drodzy, zachęcam za przykładem mędrców ze wschodu, byśmy w naszej codzienności wytrwale szukali Jezusa. Z pewnością będą nas w tym trudzie wspierać codzienne znaki z nieba, które na wzór gwiazdy betlejemskiej upewnią nas w tym, że to właściwa droga. Za dzisiejszą, naszą pierwszą wspólną drogę odkrywania piękna i aktualności Ewangelii, a także dróg wiary i nauki pogodzonych Bożym palcem, pięknie dziękuję i zostawiam Was z mistrzowskim wykonaniem antyfony bożonarodzeniowej liturgii godzin o Magnum Mysterium, do której muzykę napisał wybitny białostoczanin Jan Krutul. O wielka tajemnico i cudowny sakramencie, gdy zwierzęta ujrzały nowonarodzonego Pana leżącego w żłobie, błogosławiona dziewica, której łono godne było nosić Chrystusa Pana. Alleluja. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.